Aktywna sobota z Radiem Szczecin.
Złota polska jesień to najpiękniejsza i najprawdopodobniej najlepsza pora na wspinanie, ale największą satysfakcję ponoć daje wspinanie zimą. Czy tak jest? O tym za moment się przekonamy, bo w studiu nasi goście Przemysław Ballada, instruktor wspinaczki i członek Polskiego Związku Alpinizmu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Robert Paluch, również instruktor wspinaczki sportowej i pomysłodawca Centrum Wspinaczkowego Big Wall w Szczecinie.
Dzień dobry.
I Kinga Pełka, od 16 roku życia pracuje na ściankach wspinaczkowych. Jest również instruktorem wspinaczki, pracuje w Big Wallu. Dzień dobry, pani Kingo.
Cześć.
Proszę powiedzieć w takim razie, czy rzeczywiście powiedziałem prawdę na początku, że złota polska jesień to najlepszy okres na wspinanie, ale zimowy warun jest najlepszy?
W pewnym sensie w Szczecinie zrobił się warun na jesień również. Z tego względu, że właśnie 3 miesiące temu, w zasadzie teraz my obchodzimy kwartał, jak otworzyliśmy jedno z nowocześniejszych ścian wspinaczkowych w Polsce, na pewno między Berlinem a Warszawą najnowocześniejszą, Big Wall Centrum Wspinaczkowe, i mamy warunki do tego, żeby wspinać się jesienią, wiosną, zimą, zimą, wiosną, również latem. Także warunki są super.
Natomiast okay, ale chodzi o ten naturalny krajobraz.
Jak już jednak ktoś się wybierze, to które te warunki według ciebie są takie najprzyjemniejsze? Ja nie mówię już o ocenie takiej ogólnej, tylko dla ciebie. Kiedy ty lubisz się wspinać?
No rzeczywiście jest tak, że ta zima jest magiczna w pewnym sensie. Trudno to przełożyć na wspinanie sportowe, na ściance wspinaczkowej. Mhm. Natomiast rzeczywiście z wiekiem przebywanie zimą w górach daje mi coraz więcej satysfakcji. Samo przebywanie, tak? Nie mówiąc już o uprawianiu alpinizmu, wspinania w Tatrach, w Alpach. Jest to niesamowite przeżycie.
Na czym polega, Przemku, ta magia?
Nie tylko widoki?
No nie tylko widoki. To jest olbrzymi wysiłek na pewno, jeżeli chodzi o zimową wspinaczkę. To jest tak, no widoki, wrażenia, zmaganie się z własnymi słabościami na pewno. No nie są to sprzyjające warunki dla człowieka, szczególnie miejskiego, prawda? Także trudno tutaj, myślę, że każdy to w jakiś sposób indywidualnie odbiera.
Czy
tutaj
u was, u doświadczonych wspinaczy występuje stres jeszcze w takim...
No oczywiście,
sporcie?
Że tak. Zawsze. To jest... Myślę, że gdyby nie było tego napięcia, stresu, to raz, że nie byłoby satysfakcji na pewno z przełamywania tych własnych słabości, jakichś barier. Dwa, że jest to jednak czynnik, który powoduje, czy wyznacza nam pewne granice, prawda? Bezpieczeństwa. Ja jako instruktor wspinaczki duży nacisk kładę na kwestię bezpieczeństwa. Poza tym strach, lęk, ja myślę, że to jest tak, że nie chodzi o to, by go wyeliminować, tylko chodzi o to, żeby go oswoić. Żeby to nie on kontrolował nas, tylko żebyśmy my kontrolowali jego.
I o tym kontrolowaniu strachu porozmawiamy za moment, ale będzie też o przygotowaniach do wspinaczki. Poradzicie coś, panowie?
Oczywiście.
Pewnie, wracamy za moment.
Aktywna sobota z Radiem Szczecin.
Rozmawiamy dziś o wspinaczce i poprzednią rozmowę skończyliśmy na tym, że trzeba oswoić strach. I o tym oswajaniu strachu będzie już teraz. Przemysławie, powiedz mi jedna sprawa. Rozmawialiśmy w przerwie mniej więcej o różnych nacjach. Jak oni reagują na szkolenia? No to właśnie, z Polakami jest ciężko.
Tak.
Ale szybciej oswajają ten strach?
To trudno powiedzieć. No, rozmawialiśmy o tej fantazji polskiej. Polacy się... No, to jest chyba taka cecha nasza narodowa, prawda? Że mamy tą fantazję. Też chyba wyróżniamy się troszkę brawurą. Przykładem jest, też wspominaliśmy, postać, którą chyba znają wszyscy, Jerzego Kukuczki, który uchodził w środowisku za osobę, którą cechowała taka brawura.
Dzięki temu
osiągnął to, co osiągnął, ale też ta brawura doprowadziła go niestety do śmierci. Także gdzieś te granice trzeba sobie wyznaczać, trzeba potrafić je wyznaczać. jeżeli chodzi o nację, no cóż, tak, miałem okazję szkolić Niemców, miałem okazję szkolić Norwegów, no, są to narody dużo bardziej zdyscyplinowane, czyli jako pewna grupa też funkcjonują lepiej w górach, być może, to trudno mi powiedzieć,
ale bo sukcesów takich nie mają.
Ale w górach najwyższych takich sukcesów jak Polacy nie mają. No, właśnie mówimy o wspinaczce zimowej i tutaj warto zaznaczyć, bo być może nie wszyscy słuchacze to wiedzą, że większość gór tych najwyższych, ośmiotysięczników, zdobyli właśnie Polacy po raz pierwszy zimą. Czyli na przykład Mount Everest został zdobyty przez Krzysztofa Wielickiego, Leszka Cichego zimą po raz pierwszy. No, wspinaczka zimą w górach najwyższych, zresztą nie tylko w najwyższych, w niższych również, w Tatrach, nawet w Karkonoszach, no, wymaga dużo więcej wysiłku, zacięcia, samozaparcia.
Przygotowania. Robercie, jakie jest to przygotowanie? To znaczy, bo to są też jednodniowe wyprawy, czasem kilkudniowe wyprawy, co trzeba ze sobą zabrać, tak? Z perspektywy właśnie wspinacza.
Tak?
Ze sprzętu w ogóle, rozumiem, plecak, jakiś śpiwór pewnie, dużo towarzy, wszystko?
To zależy od wyprawy, od celu i tak dalej, bo jedząc w Tatry, my jeździmy na wspinaczki jednodniowe i tego sprzętu tak naprawdę dużo nie trzeba, to co wymieniłaś, to jak najbardziej, ale tylko do schroniska, tak? Natomiast na jednodniową wspinaczkę w Tatrach zabieramy podstawowy sprzęt, czyli czekany, mówimy o zimie, tak?
Tak,
czyli czekany, raki, oczywiście sprzęty do asekuracji, liny i tak dalej.
Ciepła kurtka.
Z ciepłotą bym nie przesadzał, bo tutaj trzeba uważać, żeby się nie przegrzać, jak je przegrzejemy, to zmarzniemy i tak dalej. Tutaj trzeba jakby zarządzać tym ubiorem, że tak powiem, i energią własnego ciała. Natomiast jeżeli jedziemy w góry i przepraszam, w Alpy i planujemy jakąś poważniejszą drogę alpejską, która zajmie nam 2-3 dni, to rzeczywiście wtedy musimy zabrać ze sobą w ścianę śpiwór, jakieś aermaty, tak, czyli te dmuchane materace, niewielkie materace, kuchenkę z gazem, naczynia i wszystko to trzeba ciągnąć gdzieś tam do góry i to powoduje też oczywiście opóźnienie w działaniu jakimś, także jest to przedsięwzięcie o wiele bardziej trudne i wymagające. Fizycznie oczywiście cały czas nie ma możliwości, żeby na taką akcję, nawet jednodniową w Tatrach, która trwa, dajmy na to 20 godzin, żeby pójść tak z marszu. Trzeba być aktywnym, trzeba biegać, jeździć rowerem, wspinać się również, bo ten ruch na ściance spinaczkowej sztucznej, czy gdzieś przeniesiony ze skałek, tak, chociażby z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, z Sokolików, czy jakichkolwiek innych rejonów skalnych Europy, łatwo jest, jakby ułatwia nam później wykorzystanie pewnych technik w górach również zimą, pomimo tego, że nie spinamy się na ściance spinaczkowej z czekanami i wrakach, to ten ruch jest podobny, te mięśnie działają, mentalnie też się przygotowujemy do wysokości, tak, do walki, także to przygotowanie fizyczne również jest niezbędne do wspinania zimą w górach.
A czy każdy może się wspinać również na ściance wspinaczkowej? O tym porozmawiamy za chwilę.
Aktywna sobota z Radiem Szczecin.
To był oddział zamknięty, obudź się w Radiu Szczecin. A jako ciekawostkę powiem, że płyta oddziału zamkniętego była pierwszą w kolekcji Przemka Ballady i Roberta Palucha, wspinaczy, którzy są w naszym studiu. Mówili, że bili się o nią w kolejce w księgarni. Muzykę jednak odłóżmy na bok. Ja mam pytanie, Przemku, czy wziąłbyś mnie w Tatry teraz na przykład na wspinaczkę, czy jako człowieka nie bardzo doświadczonego kazałbyś mi raczej poćwiczyć? Dziękuję, Paulino, za
szczera odpowiedź. Nie wziąłbym ciebie w tym stanie przygotowania, to znaczy niewiele wiem o tym.
Nie, no przyznałem się, że tak. Ze wspinaczką mam tyle wspólnego, co z Mercedesami.
Laik, powiedzmy, jeżeli chodzi o kontakt z górami, bardziej zaawansowany, czyli nie tylko turystyka. Gdyby chciał się wybrać na wspinaczki zimowe, górskie, musiałby swoje kroki skierować do przewodnika. Są ludzie, którzy zajmują się tak zwanym przewodnictwem górskim i oni zabierają osoby w góry, które nie są przeszkolone w zakresie obsługi sprzętu służącego do asekuracji i tak dalej, i tak dalej. Także ta droga do wspinaczki zimowej jest dosyć długa. Od czego zacząć, właśnie. Jest pewien system szkoleń. Polski Związek Alpinizmu, jeżeli ktoś jest zainteresowany, może zajrzeć na stronę internetową Polskiego Związku Alpinizmu, gdzie te programy szkoleniowe są przedstawione ogółowi. Natomiast z mojego doświadczenia instruktorskiego, a szkole od roku 2002 już, uważam, że warto zacząć swoją przygodę ze wspinaczką, niezależnie od tego, gdzie ta droga poprowadzi dalej, bo wspinaczka jest bardzo szerokim pojęciem, skupia dużo różnych form działalności w sobie. Zacząłbym od wycieczki, czy udania się na sztuczną ściankę wspinaczkową.
Czyli do Kingi.
Tak jest.
A do Kinga jak się zaczęła twoja przygoda ze wspinaniem?
We wspinanie wspominała mnie moja siostra. Moja starsza siostra zabrała mnie po raz pierwszy na ściankę wspinaczką i nie skłamię, jeśli powiem, że byłam beznadziejna, naprawdę. Jak tylko pani, która akurat tam dyżurowała, zobaczyła, jak się wspinam, to powiedziała, zawsze muszę zacząć grać w szachy, no ale ja to bardzo polubiłam. I tak pamiętam, jak szłam zapisać się na moją pierwszą sekcję i się zastanawiałam, a może to będzie coś dla mnie, a może to będzie coś, w co się naprawdę wciągnę. I tak szłam tam i myślałam, no pewnie nie, ale czemu by nie spróbować. No
a teraz sama te sekcje prowadzisz.
Tak, spełniło się moje marzenie. Pamiętam, że jak byłam młodsza, to już planowałam swoje pierwsze sekcje. Po prostu mała kinia rozpisywała je sobie po prostu po kajetach i na marginesach na nudnych lekcjach. I faktycznie to się spełniło. Cieszę się, że po prostu mogę pracować na Big Wallu.
A powiedz, kto do ciebie przychodzi? Dzieci, osoby starsze? Jak to wygląda? Oj. Kogo się łatwiej uczy właściwie wspinania?
Bardzo różnie. To znaczy i sekcje dla dzieci, i dla dorosłych mamy właściwie codziennie. I te dziecięce są praktycznie w 100% zapełnione. Dzieci się bardzo dobrze bawią przez wspinanie, no i też to jest świetna dla nich akurat, świetny sport dla dzieci, bo nie dość, że mają coś, co wspinacze nazywają przykładem korby do torby, czyli jak lekkie mogą być przy jak największej sile, bo po prostu im jest łatwiej łapać małe chwyty, ale też one się świetnie bawią, no i bardzo dobrze wspinaczka wpływa na całe ciało, no bo właściwie całe ciało pracuje. No i dzieci nam łatwiej trenować, dlatego że one się bawią i można je od zera nauczyć techniki, no i faktycznie czują, że ta technika działa, bo nie mają za dużo siły. Dla osoby, która ma dużo siły, to czy zrobią ten ruch w taki sposób, czy w inny, właściwie nie robi różnicy.
Jak... No i właśnie, kto wspina się lepiej, dorośli czy dzieci, to do tego jeszcze wrócimy.
Radio Szczecin. Aktywna sobota z Radiem Szczecin.
A my się dalej wspinamy nie tylko po górach, ale i po ściance wspinaczkowej. Tylko pytanie, kogo lepiej nauczyć wspinania? Łatwiej, dorosłych czy dzieci? Kinga?
Na pewno z dziećmi jest tak, że gdy przychodzą, to one są, no, zupełna tabula rasa. Czysta kartka, na której możemy sobie bazgrolić i rysować, one się dobrze bawią przy tym wspinaniu.
I chyba aż tak nie boją, prawda?
Oj tak, one często nie wiedzą, że w ogóle cokolwiek mogłoby im się stać. Dorośli bardzo często analizują i wręcz za dużo myślą. W momencie, w którym jesteśmy na ścianie pionowej lub nawet przewieszonej, czyli delikatnie pochyłej, nasze decyzje powinny być szybkie. Im dłużej siedzimy na tej ścianie, trzymamy się rękami, nogami, tym bardziej nam się męczą mięśnie. No i dzieci po prostu nie czują, że trenują aż tak mocno jak dorośli. No bo naprawdę, dla nich to jest bardzo dobra zabawa.
A dzisiaj rozmawiamy o różnych rodzajach wspinaczki, bo my wrzuciliśmy to tak naprawdę wszystko do jednego wora, ale nie tylko. Mamy górską, mamy... Wymieniałeś
w ciągu. To jest wspinaczka, to jest bardzo szerokie pojęcie.
Bo nie my wiem, tak dzisiaj trudno tak, to wszystko ogarnąć w tak krótkim czasie.
Tak, to mamy niewiele czasu, bo zaczęliśmy od zimy, ale tak naprawdę no, wspinaczka to jest pojęcie, które zawiera w sobie bardzo dużo różnych form działalności, które traktujemy, czy rozumiemy jako wspinanie się, bo na przykład mamy himalaizm, takie podam skrajne przykłady, himalaizm, czyli wchodzenie na góry najwyższe. w warunkach no, takich stricte zimowych w zasadzie, bo nawet latem w Himalajach mamy śnieg, mamy mróz i tak dalej. I mamy tak zwany bouldering, to jest spolszczenie pojęcia, znaczy pochodzi to słowo od słowa balder, czyli głaz, spolszczamy je, mówimy bouldering, boulderowanie, jest to wspinaczka na głazy, czyli na kamienie, krótko mówiąc, tak? I głaz nie musi być wysoki, on wręcz może być nawet mały.
Robercie, twoja ulubiona wspinaczka, rodzaj wspinaczki, coś, co ci sprawia największą przyjemność?
Przyznam się szczerze, że gdzieś tam po środku od takiej wspinaczki sportowej na ściankach, również sztucznych ścianach naturalnych, do wspinania zimowego w ścianach dużych, wspinania sportowego w ścianach dużych, które nazywa się po prostu alpinizmem. Czyli bouldering traktuję wyłącznie jako sport i rodzaj przygotowania do tego wspinania, natomiast himalaizmu, przyznam się szczerze, himalaizm odrzucam. Jak troszeczkę, to już nie będziemy się zagłębiać może w ten temat, ale nie uznaję tego jako taki sport. Tam jest dużo aspektów takich, które mnie nie do końca jakby
kręcą.
Nie tyle kręcą, co to mówię, nie chcę się zagłębiać w ten temat, bo nie miejsce i nie czas, ale jest dużo aspektów takich, które, no między innymi również, bo też wspominaliśmy w przerwie o sponsorowaniu wypraw, sponsorowaniu wspinaczy, o kwestii bezpieczeństwa, to są kwestie dotyczące właśnie ryzyka podejmowania decyzji. Nie zawsze w himalaizmie nasze decyzje, no nie zawsze podejmujemy dobre decyzje, o tak bym powiedział krótko.
Ach, już niestety dłużej nie możemy zatrzymać naszych gości, a wy, drodzy słuchacze, spakujcie co potrzebne i do zobaczenia na ściance, a później w skałach.